studiu Radio Kraków Kultura. Już pierwsi goście, pani Urszula Majcher-Legawiec, prezeska Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego imienia Mikołaja Reja, krakowska ambasadorka wielokulturowości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz na łączach jest z nami pani Maria Struchanec, asystentka wielokulturowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowne panie, w obliczu palącej potrzeby zapewnienia wsparcia tysiącom uchodźców przybywających do Krakowa z Ukrainy oraz koordynacji działań pomocowych powstała koalicja Otwarty Kraków. Skupia ona już właściwie chyba nawet 40, prawda? Już jest to liczba 40 organizacji społecznych, które łączą siły, działania, by jak najszybciej zorganizować niezbędną pomoc. Koalicja jest związana z miejskim programem Otwarty Kraków, który już od 5 lat jest platformą wspólnych działań na rzecz cudzoziemców i cudzoziemek w naszym mieście. Jakie działania w ramach tej zawiązanej koalicji są organizowane, pani Urszulo?
To bardzo świeża inicjatywa. Mówimy o takich inicjatywach oddolna. Rzeczywiście powstała w odpowiedzi na sytuację i została zainicjowana przez organizacje pozarządowe. Od razu dołączył do nas Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Gdzieś tam w orbicie wpływów i uzgodnień, dobrych relacji jest też Wydział Edukacji. I organizacja wypracowała strukturę, która odpowiada potrzebom. A więc mamy zespoły, które zajmują się na przykład znalezieniem mieszkań czy lokali do przenocowania dla uchodźców, bo nie zawsze są to mieszkania. Jest zespół, który zajmuje się wyżywieniem, pomocą medyczną, zakupem leków, zdrowiem generalnie. Jest też mało widoczny osobowo zespół IT, ale już mamy aplikację zarządzającą transportem, będzie aplikacja zarządzająca stanami magazynowymi, potem lekcjami języka polskiego, taka maczująca potrzeby i ofertę. No i jest duży zespół, odpowiednio duży, bo nie większy niż inne, zajmujący się edukacją, który ja koordynuję.
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego imienia Mikołaja Reja na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przygotowała także przewodnik dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie, który koncentruje się właściwie na najważniejszych obszarach życia w mieście. Przewodnik przygotowano w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Jakie informacje można znaleźć w tym przewodniku? Co one ułatwią obcokrajowcom, Ukraińcom w tej sytuacji?
Powiedziałabym, że miasto Kraków miało dobrą intuicję, ale tak naprawdę to nie jest intuicja, to jest dobre rozpoznanie potrzeb. To jest projekt z wakacji. Przewodnik powstawał od maja, jeśli dobrze pamiętam, do sierpnia. I jak widać wyprzedził potrzebę w stopniu nieprzewidywalnym ani dla autorów, ani dla grantodawców, czyli Urzędu Miasta Krakowa. I koncepcja tego projektu polegała na tym, żeby wprowadzić informację dostępną w 4 właśnie językach, a więc powiedzmy, że prawie dla każdego, bo oczywiście mamy też migrantów, którzy posługują się innymi językami, ale niezależnie od tego, w jakim języku mówią, mogą się czuć w Krakowie zagubieni. Tymczasem pewne rzeczy da się przedstawić w czytelnej strukturze i ta struktura jest odpowiedzią na rozpoznane potrzeby. Jest to na przykład legalizacja pobytu, wynajmowanie mieszkań, rejestracja samochodu, dostęp do służby zdrowia, dostęp do edukacji, w tym szkoły i przedszkola, opisane procedury. Także takie rzeczy jak zasady funkcjonowania miasta, więc rola i zadania straży miejskiej, lokalne regulacje dotyczące stref parkowania albo kosztów przejazdu komunikacją publiczną, ewentualnie możliwości zakupu biletu miesięcznego i tak dalej, i tak dalej. I istotnym wprowadzonym w tym przewodniku rozwiązaniem jest to, co pozwala treściom pozostać aktualnym, nawet jeśli one się zmienią. To znaczy druk nam tej możliwości nie daje, natomiast daje nam to ta koncepcja rzeczywistości rozszerzonej, czyli wprowadzenie hiperlinków. One tutaj funkcjonują w postaci kodów QR. i przekierowują do miejsc, które jeśli są aktualizowane, to oczywiście wyświetlają się w tych aktualnych informacjach, a nie z czerwca 2021 roku. Mhm.
Pani Mario, pani współpracuje z osobami, które do nas przybywają z Ukrainy. Jakie potrzeby oni zgłaszają?
Przede wszystkim potrzeby, jak chodzi o osoby dorosłe, potrzeby mieszkaniowe, bo ktoś czasami się może zatrzymać na 2-3 dni, a ktoś chce zostać tutaj trochę dłużej, no i szuka mieszkania na stałe, które teraz są mało dostępne. I jak chodzi o dzieci, to prawdopodobnie potrzeby, które związane z edukacją, szukają takich blisko przedszkoli, szkoły podstawowych, gdyby można było kontynuować naukę i jak najszybciej wejść w to środowisko, w którym oni mają teraz przebywać.
Mhm. A jak wygląda wsparcie językowe, pani Urszulo?
To zależy od grupy, do której to wsparcie jest kierowane, ponieważ dzieci objęte obowiązkiem szkolnym i nauki mają zapewnione wsparcie tak zwane systemowe, czyli mogą skorzystać z darmowych lekcji języka polskiego jako uczniowie polskiej szkoły. Jest to prawo każdego dziecka migrującego, a także polskiego powracającego z długotrwałej migracji. Mhm. Jeśli idzie o dorosłych, to dostęp do tego typu usług jest dostępem w zasadzie komercyjnym, chociaż Fundacja Reja realizowała 2 lub nawet 3 projekty finansowane przez Urząd Miasta Krakowa, a więc zupełnie bezpłatne dla mieszkańców Krakowa, którzy nie posługują się językiem polskim. I pierwsze te projekty były odpowiedzią na potrzeby Białorusinów. To była wiosna zeszłego roku. Wszyscy pewnie pamiętamy, duża grupa migrujących, a właściwie również uciekających ze swojego kraju przed reżimem Łukaszenki Białorusinów, którzy, żeby tutaj się odnaleźć, potrzebowali wsparcia w zakresie komunikacji. Przy czym od początku realizowaliśmy te kursy w formule też szerszej niż tylko edukacja. Założyliśmy, że spotkania z lektorem to też okazja do adaptacji, integracji, rozpoznania realiów i w takiej formule właśnie te kursy realizowaliśmy. Potem, ponieważ właśnie miasto ma, no nie chcę mówić intuicję, ale dobre rozpoznanie potrzeb, ogłosiło konkurs na realizację podobnych kursów, ale już nie celowany do konkretnej grupy, do Białorusinów, ale do wszystkich, którzy mają taką potrzebę. I to koniec oferty bezpłatnej dla tak zwanych nowych mieszkańców Krakowa, którzy mogą nie posługiwać się językiem polskim. Natomiast stoją oni też przed wyborem konkretnych szkół językowych, konkretnych kursów. W tej chwili, ponieważ znowu tu nie trzeba dużo się zastanawiać, żeby stwierdzić, że te potrzeby są, pojawiło się w ramach grupy edukacji takie zadanie jak nauczanie języka polskiego jako obcego.
No właśnie, rozmowa, wsparcie jest najlepszym dowodem tego, że integracja wymaga aktywności środowiska przyjmującego i nie jest jedynie zadaniem migrantów. Poszukiwane są obecnie osoby znające język ukraiński, ale może też warto pomyśleć o nauce języka polskiego jako obcego. Pani Urszulo jest nauczycielem języka polskiego jako obcego i doskonale wie, jak ta edukacja przebiega. Jakie wyzwania stawiane są przed obcokrajowcami, jeśli chodzi właśnie o naukę języka polskiego?
Zdecydowanie tak. No mam ten temat rozpoznany zawodowo. Przez pewien czas bardzo dużo uczyłam, teraz zdecydowanie mniej, czego żałuję i jak tylko mam okazję, to oczywiście wracam do tego. Natomiast w koalicji Otwarty Kraków zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że tego języka polskiego musimy zacząć uczyć zaraz po tym, jak znajdziemy ludziom miejsce do mieszkania, jak ich nakarmimy i zabezpieczymy zdrowotnie. Edukacja jest zaraz tą kolejną potrzebą. I mamy już bazę wolontariuszy, przy czym muszę zastrzec, że dziękujemy wszystkim, którzy się nie znają na uczeniu języka polskiego jako obcego. Państwo muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to, że ktoś zna język polski, nie znaczy, że nauczy języka polskiego. Nie chcemy tutaj powtarzać błędów na przykład Gdańska, który dużą grupę uchodźców z Czeczenii chciał uczyć wolontariuszami. Nie przyniosło to pożądanych skutków, osłabiło motywację i stworzyło takie wrażenie, że tego języka nauczyć się nie da, co oczywiście nie jest prawdą. Także tu jest warunek bezwzględny, wolontariat specjalistyczny, a więc lektorzy języka polskiego jako obcego. Oprócz takiej bazy lektorów, znam to środowisko, mamy ze sobą kontakt, wiem, że taką ofertę przygotowała Politechnika Krakowska. Tam jest Międzynarodowe Centrum Kształcenia, które przygotowuje studentów do studiów po polsku z całego świata. Też niektóre szkoły językowe, więc odpowiedź ze strony mieszkańców, także firm jest bardzo duża. To świadczy o ich odpowiedzialności za integrację między innymi, ponieważ język jest jej głównym narzędziem.
To prawda. Ukraińskie dzieci będą także uczyć się naszego języka. Pójdą one do polskich szkół i przedszkoli. Mogą w każdej chwili dołączyć do już istniejących grup i klas z polskimi dziećmi lub do specjalnych oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców, w których skupiają się właśnie na nauczaniu języka. We wtorek 1 marca, powtórzę to raz jeszcze, Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło, że chce zwiększyć liczebność takich oddziałów z maksymalnie 15 do 25 uczniów po zmianach przepisów. Odnalezienie się w szkolnej rzeczywistości ukraińskim dzieciom mogą ułatwić tak zwani asystenci wielokulturowi. Asystent wielokulturowy jest już znany w Krakowie, ale proszę wyjaśnić, czym on się zajmuje. Może panią Marię zapytamy teraz o to, bo przecież pani jest asystentką wielokulturową.
Tak, obecnie pracuję w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi jako asystent międzykulturowy i generalnie pomagam dzieciom w takiej integracji wspólnie z nauczycielami. Pomagam im w trakcie zajęć dydaktycznych, na godzinach wychowawczych, również w godzinach pozalekcyjnych, w odrabianiu zadań domowych czy w konsultacjach, jakby jak oni mają inne potrzeby związane ze szkołą i poza szkołą. Generalnie każde dziecko jakoś osobno ma inne, osobne swoje potrzeby i raczej do tego się staramy wszyscy przystosować i w jakimś stopniu im pomóc.
O jakich potrzebach pani mówi?
Przede wszystkim potrzebach w wykonaniu zadań, które przed nimi, jakby, które daje szkoła i pomaganiu w trakcie lekcji, praca w grupach, wykonanie jakiejś karty pracy, przeczytania jakiegoś tematu, również zabezpieczenie wszystkich rzeczy, które potrzebne w szkole, zaczynając od strój na WF i jakieś inne organizacyjne rzeczy. Zawsze oni mogą pamiętać, że jest taka osoba asystent, z którym można porozmawiać w innych języku, no i dopytać wszystkie informacje, które im trzeba.
Pani Urszulo, asystenci kulturowi to ambasadorzy dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Jak już to zostało wspomniane, uczestniczą oni w procesie adaptacyjno-integracyjnym ucznia już właściwie od pierwszego dnia jego przybycia do szkoły, aż do chwili jej ukończenia, ale ich działalność nie ogranicza się jedynie do szkoły. Oni aktywnie współpracują też z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami społecznymi także, lokalnymi, międzynarodowymi. Jak to wygląda w praktyce?
Oni nawet założyli taką organizację. W grudniu 2021 roku powstało Stowarzyszenie Asystentów Międzykulturowych i częściej używamy tego określenia, bo ono lepiej oddaje zadania i rolę asystentów jako osoby, która dobrze porusza się między dwoma kulturami. W określeniu asystent wielokulturowy nie ma nic złego oczywiście, chociaż może jest sugestia, że jest to więcej niż dwie kultury. Nie wiem, zabawiam się teraz w rozpoznanie językoznawcze tego. Ale faktycznie jest tak, że pełnią rolę pośredników językowo-kulturowych, znając minimum dwa języki, a więc język kraju, w którym dziecko odbywa edukację i język kraju jego pochodzenia. Znają też dwie kultury. Pomagają nawigować pomiędzy skryptami i schematami, takim rozpoznaniem kultury jednego kraju, a rozpoznawaną kulturą drugiego kraju. Nie są w tym osamotnieni i jest tak, że rzeczywiście podejmują współpracę zarówno ze strukturami systemu edukacji, na przykład z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, które wspierają, na przykład w zakresie tłumaczeń. To jest jedna z ról asystenta międzykulturowego, ale ona nie wypełnia zadań asystenta międzykulturowego. On ma zdecydowanie szersze pole do popisu. I z drugiej strony współpracują z NGO-sami. W tej chwili jest to w zasadzie, powiedziałabym, nasz zasadniczy korpus tłumaczy. Wyodrębniono kilkanaście osób, wskazano kilkanaście osób, które będą pomagać bezpośrednio w szkole. Te dane zostały przekazane do Wydziału Edukacji, tak więc dyrektorzy szkół mogą liczyć na to, że jeśli zadzwonią o taką pomoc, to taka pomoc nadejdzie.
Pani Mario, co daje dzieciom obcokrajowców praca z asystentem?
Na pewno warto odznaczyć, że jakieś poczucie bezpieczeństwa. Taki uczeń szybko zaczyna rozumieć, co od niego chcą, jak wygląda ten proces edukacji w szkole, jakie działania on może podejmować już teraz, nawet nie znając jeszcze dobrze języka polskiego. Na pewno i otworzyć się na środowisko i zacząć jakoś tak dobrze funkcjonować w szkole.
O asystentach międzykulturowych rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura. Gośćmi programu są pani Urszula Majcher-Legawiec oraz pani Maria Struchanec. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura na co dzień gościmy w studiu panią Urszulę Majcher-Legawiec, prezeskę Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego imienia Mikołaja Reja, krakowską ambasadorkę wielokulturowości oraz panią Marię Struchanec, asystentkę wielokulturową, międzykulturową. I szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj właśnie o asystentach. Mamy w krakowskich szkołach już 40 asystentów międzykulturowych, którzy uczestniczą w Akademii Asystentów Międzykulturowych realizowanej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego imienia Mikołaja Reja i powołali oni także, o czym już sobie powiedzieliśmy przed momentem, Stowarzyszenie Asystentów Międzykulturowych. To ma sens. Czy to dowód na to, że powstała już, pani Urszulo, nowa, silna grupa zawodowa?
Powstaje. Jesteśmy świadkami narodzin. Co prawda w klasyfikacji specjalności zawodów w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, wskazano taki zawód jak asystent dziecka cudzoziemca, ale jakby nie zauważyliśmy tego na rynku pracy, a na pewno nie zauważyliśmy tego w edukacji. Może też dynamika procesów migracyjnych o tym zdecydowała, albo niefortunna nazwa. Ja wyjaśnię może, że asystent międzykulturowy to jest nazwa zwyczajowa, która naprowadza właściwie również laików, tak myślę, na zadania, jakie stają przed tą osobą. Natomiast w świetle prawa oświatowego jest to pomoc nauczyciela, a specyfika zadań, jakie ta pomoc nauczyciela będzie realizować, właśnie wyrażana jest w nazwie asystent międzykulturowy.
Ta wysoka liczba asystentów w porównaniu z innymi krajami wynika z wielokulturowości Krakowa, bo rzeczywiście jesteśmy w czołówce.
Asystentura międzykulturowa nie jest tylko rozwiązaniem polskim, jest jeszcze kilka krajów w Europie, które ją stosują. Natomiast my w skali naszego kraju jako miasto zdecydowanie jesteśmy liderem, jeśli idzie o liczbę, liczebność tej grupy zawodowej i to jest wprost rzeczywiście związane z sytuacją migracyjną. Zatrudnienie asystenta międzykulturowego jest prawem dziecka. Jak z wieloma prawami, o prawo trzeba się upomnieć. I w Krakowie dbamy o to, żeby zarówno rodzic dziecka cudzoziemskiego, jak i jego nauczyciel i dyrektor mieli świadomość, żeby o tym prawie powiedzieć i na wniosek rodzica dziecka cudzoziemskiego dyrektor występuje do organu prowadzącego o zabudżetowanie tego stanowiska i zatrudnia asystenta międzykulturowego. Wydział Edukacji nie odmawia, bo nie może nie wyrazić zgody na zatrudnienie asystenta międzykulturowego.
Pani Mario została asystentem międzykulturowym już jakiś czas temu. Rzeczywiście może się pani pochwalić długim stażem. Skąd taka decyzja, skąd potrzeba pomagania innym, zwłaszcza dzieciom?
Nawet jakoś tak się zastanawiam, jak odpowiedzieć na te pytania, bo generalnie jestem nauczycielem z zawodu i tak miałam taką empatię do dzieci zawsze. I jak była taka propozycja i była taka potrzeba w pomocy dzieciom, które naprawdę w tym czasie były w trudnej sytuacji, to nawet nie było takiego długiego pomysłu, pomagać czy nie pomagać, więc od razu jakoś taka była moja decyzja.
W obecnej sytuacji potrzeba nam asystentów międzykulturowych. Jak więc można zostać takim asystentem, pani Urszulo? Posiadania tej empatii, o której powiedziała pani Maria.
Tak, tak. Jeśli idzie o takie kompetencje społeczne i osobiste, to lista tych oczekiwań, wymagań jest dość długa. Empatia rzeczywiście jest na liście, ale też kompetencje, które określamy częściej jako twarde, są tutaj niezbędne. Asystenta międzykulturowego, asystentkę, czyli pomoc nauczyciela, zatrudnia się w szkole z tej samej podstawy prawnej, co portiera, panią sprzątającą, kogoś, kto zajmuje się wyżywieniem dzieci i tak dalej. Jest to personel pomocy i obsługi. O ile każdy jest w stanie sobie wyobrazić, jakie kompetencje powinien mieć portier na przykład, o tyle w przypadku asystentury jest to bardziej wymagające. Jest podstawowym wymaganiem to, żeby asystent, asystentka znał język kraju, w którym dziecko odbywa naukę, czyli język polski i język kraju, z którego ono pochodzi. W przypadku Ukrainy prace asystenta, asystentki odbywają się również w dwóch językach. Ukraina, jakkolwiek na poziomie dyplomatycznym często temu zaprzeczamy, jest krajem dwujęzycznym i to dziecko wskazuje, w jakim języku oczekuje pomocy. A więc asystentki z Ukrainy często pracują po ukraińsku i po rosyjsku. I asystentka jest asystent. Częściej mówię asystentka, ponieważ wśród grupy 40 asystentów międzykulturowych mamy 39 pań i jednego pana. I dobrze, mam nadzieję, że ta liczba, te proporcje będą się równoważyć w niedługiej przyszłości. Ale asystentka, asystent międzykulturowy zatrudniana jest z powodu jednego dziecka, natomiast dla całego środowiska szkolnego, a więc również dla polskich dzieci. Ponieważ procesy integracji nie zawsze przebiegają gładko i trudności mogą się pojawić nie tylko w komunikacji, ale będą to również trudności wynikające z tego, że znamy różne kultury. Kultura jest źródłem naszych schematów myślowych, skryptów, trochę nas warunkuje, trochę nas też dezorientuje, kiedy nie jest naszą kulturą, nie potrafimy się w nowej odnaleźć. I dotyczy to zarówno środowiska przyjmującego, jak i gości, migrantów, małych uchodźców w szkole i asystent w swoim działaniu wspiera więc i dziecko cudzoziemskie, i dzieci polskie, i rodziców cudzoziemskich, i rodziców polskich, i nauczycieli, i kadrę administracyjną.
Czy w obecnej sytuacji potrzeba nam głównie asystentów międzykulturowych pracujących w języku rosyjskim, ukraińskim?
Proporcje o tym mówią. W Krakowie jest ponad 4000 dzieci z doświadczeniem migracji. Ja mówię o tym stanie sprzed 24 lutego. To było około 4300 osób i 75% to były dzieci pochodzące z Ukrainy. Do wczoraj, do przedwczoraj, do późnych godzin wieczornych w szkołach polskich pojawiło się 110 nowych dzieci. No właśnie tych dzieci w trybie uchodźczym.
Czy w obecnej sytuacji potrzeba zmian kompetencji asystentów międzykulturowych albo zatrudnienia nowych, skoro jednak potrzeby są tak ogromne?
Powiem tak, moim osobistym celem jest podwojenie liczby asystentów w Krakowie w najbliższym czasie.
Jak to zrobić?
Uświadamiając rodziców, nauczycieli i dyrektorów, że jest to prawo dziecka i że warto respektować prawa dziecka, zwłaszcza prawa dziecka, które samo prawdopodobnie o to prawo się nie upomni. I też trudność w upomnieniu się mogą mieć rodzice, bo po prostu nie mają jeszcze tego rozpoznania polskiego systemu edukacji. Czy asystenci potrzebują nowych kompetencji? Ci, którzy odbyli szkolenia w ramach Akademii Asystentów Międzykulturowych, są wyposażeni w podstawowe, a może nawet rozszerzone kompetencje. W tej chwili na pewno potrzebują kompetencji, ale zresztą nie tylko asystenci, także nauczyciele, nauczycielki, specjaliści i specjalistki szkolne z zakresu psychologii katastrof. A więc takich informacji, które pomogą im odpowiednio wcześnie zareagować i na przykład uruchomić pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci. Natomiast w te podstawowe kompetencje asystenci teraz zatrudnieni są wyposażeni. Można powiedzieć, że ten projekt Akademia Asystentów Międzykulturowych, jakkolwiek formalnie zakończony, finalny produkt leży tutaj przed nami. To jest ta broszura informacyjna, to ma sens.
Ten projekt.
On trwa w jakimś sensie, ponieważ przy poradni, specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie przy ulicy Gertrudy powołana została sieć asystentów międzykulturowych, a ten rodzaj wsparcia jest wsparciem ciągłym.
No właśnie, mówi pani o wsparciu. Czy takiego wsparcia ciągłego potrzebują też asystenci międzykulturowi, którzy obserwują zmagania dzieci, dorosłych osób z traumą wojenną? Czy to wsparcie psychologiczne także im się należy?
Mówimy o takiej superwizji. Dla asystentów zdecydowanie tak. To znaczy powiem tak, są tu dwie perspektywy. Perspektywa prawna. Prawo nie zakłada, że asystent potrzebuje szkoleń, tym bardziej superwizji, jakiegokolwiek wsparcia. No i perspektywa praktyczna, a więc to rozpoznanie potrzeb. Oczywiście to nie jest ta sama osoba, o których już mówiłam z poziomu obsługi, pomocy w szkole. To jest osoba pracująca w bezpośrednim kontakcie z uczniem i innymi podmiotami środowiska szkolnego i potrzebuje stałych szkoleń, stałego podnoszenia swoich kompetencji.
Pani Mario, jakiego wsparcia potrzebują asystenci międzykulturowi?
Przede wszystkim wsparcia psychologicznego i wsparcia takich kompetencji, o których mówiłam mowa wcześniej, bo pomimo tego, że jestem cały dzień z uczniami po 8 godzin, czuję, że do końca tygodnia moje siły są wyczerpane i ja nie mogę nawet komuś pomóc w tej sprawie. I po tym szkoleniu, jak na przykład, który się odbywa, czy cykl szkoleń, asystent czuje taką energię, siłę do działania. On ma asystent dużo pomysłów, jak integrować, jakie zajęcia wychowawcze robić. I to jest naprawdę bardzo dobrze działa na nas, jako takie wsparcie. Również wsparcie dobrze mieć w szkole, wśród wicedyrektora, wśród pedagogów, psychologów, logopedów, bo to również osoby, które faktycznie wspólnie z tobą działają na rzecz dziecka, dla tego, żeby mu pomóc. No i każdy nauczyciel, który uczy przedmiotu, również jakby mam szczęście, że wśród mojego środowiska nauczyciele są otwarci i faktycznie dobrze współpracujemy dla tego, żeby w stopniu jakby oswajania wiedzy konkretnego ucznia pomóc wspólnie i dać mu jakieś poczucie bezpieczeństwa naszej szkole.
Pani Mario, jak pomóc ukraińskim dzieciom? Jakie są pani patenty na te integracje ukraińskich dzieci z polskimi?
Patentów takich swoich nie mam, ale na pewno.
Ale ma pani wieloletnie sposoby, doświadczenie.
Ale jakieś mam na pewno sposoby, które faktycznie mogą pomóc im na początkowej drodze. Fajnie by było od razu poznać klasę. Od razu, żeby w takim szybkim tempie ten uczeń czy uczennica zaczęły mówić o sobie, coś opowiadać. Fajnie by było zobaczyć szkołę, żeby klasa zrobiła im wycieczkę po szkole. Mieć na przykład kolegę, koleżankę, która dorobiła może to na zmianę. na zmianę jakieś zadania, opowiadała. Dobrze by było takiego ucznia dołączyć do wspólnych sieci społecznościowych, które uczniowie mają w każdym klasie i coś oni tam piszą między sobą. Dobrze działa na takich uczniów wycieczki wspólne. I zawsze pamiętać trzeba, że każdemu uczniu trzeba dać czas i on po prostu potem sam się otworzy na nową klasę, na nowe środowisko.
Pani Urszulo, osoba pełniąca funkcję asystenta międzykulturowego może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazywanych przez organ prowadzący szkołę lub też organizację pozarządową. Czy to oznacza, że te kwestie regulowane są przez ustawę o systemie oświaty? Pytam już o tę formalną stronę tego zawodu, jakim jest asystent międzykulturowy.
Tak, w systemie edukacji regulują to konkretne zapisy ustawy Prawo oświatowe, jeśli dobrze pamiętam, to artykuł 165, do którego wydano rozporządzenie z 2017 roku o kształceniu dzieci czasowo przebywających za granicą, dzieci polskich, powracających i cudzoziemców. Proszę pamiętać, że dziecko cudzoziemskie korzysta ze zwiększonej subwencji oświatowej, czyli organ prowadzący, samorząd dostaje na to dziecko cudzoziemskie trochę więcej pieniędzy. No, jest to odpowiedź na, czy też skorelowane z prawami, które to dziecko ma i są to prawa szersze w tym momencie niż ma je dziecko polskie, bo na przykład prawo do nauki języka polskiego, prawo do asystenta międzykulturowego, czy prawo do dodatkowych zajęć wyrównawczych.
Czy zatem szkoła może zgłosić się z prośbą o wsparcie asystentów międzykulturowych, czy zawsze ta inicjatywa musi być oddolna, czyli w tym przypadku rodzic dziecka obcokrajowca?
Inicjują ten proces albo rodzice, albo wychowawca, nauczyciele, albo dyrektor. Żadne miejsce w prawie oświatowym nie wskazuje, kto ma upomnieć się o to prawo. Na pewno nie zrobi tego dziecko. Więc dość skuteczne jest takie rozwiązanie, jeśli rodzic przychodzi z pismem, w którym wyraża wolę, chęć, potrzebę zatrudnienia asystenta międzykulturowego, bo to zobowiązuje dyrektora. Ale znam dyrektorów, którzy sami mają tak dobre rozpoznanie potrzeb dziecka cudzoziemskiego i świadomość prawną, że sami z takim podaniem do Wydziału Edukacji występują.
No właśnie, podanie do Wydziału Edukacji trzeba złożyć. Gdzie się należy udać, żeby prosić
o wsparcie? O prawa się upominamy. Taka jest zasada. Tak, o prawa trzeba umieć się upomnieć i organem prowadzącym szkoły samorządowe jest gmina miejska Kraków, reprezentuje ją w działaniu Wydział Edukacji, więc tak, dyrektor składa wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta międzykulturowego do Wydziału Edukacji. Wydział Edukacji wydaje taką zgodę tak szybko, jak tylko może. Ja słyszałam nawet o 3 dniach. No i owoc tego mamy, te 40 asystentur. Państwo mogą wyszukać, wiem, że też już wisi to, tak mówimy potocznie, na stronie Wydziału Edukacji, wyszukać taką mapę asystentury międzykulturowej. To jest interaktywne narzędzie, które pomaga wybrać na przykład miejsce zamieszkania. Zdarzało się już tak, że ludzie osiedlali się w pobliżu szkoły, w której mieli asystenta międzykulturowego. Dotyczyło to akurat asystentów z językiem hiszpańskim, bo tych jest po prostu mniej, ale oczywiście też odsetek migrantów posługujących się tym językiem jest mniejszy. Zachęcam do wyszukania tej mapy, ponieważ szczególnie teraz okaże się to bardzo przydatne. Proszę pamiętać, że do szkoły trafiają dzieci, które, jeśli idzie o procesy poznawcze, nie są tymi samymi dziećmi, co dzieci, które przyjechały tutaj jako migranci. Mówię o tym psychologia katastrof, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, wymuszone decyzje powodują u dorosłych, ale także i u dzieci coś w rodzaju wycofania poznawczego. Ja w ogóle się proszę.
Czy to oznacza, że asystent międzykulturowy jest tutaj ambasadorem dziecka, jest właściwie taką instancją, bez pomocy którego dziecko nie jest w stanie samo odnaleźć się w nowym środowisku?
Tak bym powiedziała. Patrzę dzisiaj na te 40 osób, 30 kilka z językiem ukraińskim i rosyjskim, jak na korpus dyplomatyczny, jak na służbę socjalną, jak na wsparcie psychologiczne, jak na edukatorów i facylitatorów procesu integracji. Wydaje mi się, że Kraków da sobie radę w tej sytuacji właśnie dlatego, że dużo wcześniej zbudował tak mocną grupę zawodową. Jeśli dziecko w stanie szoku, stresu, zagrożone depresją, pełne lęku trafi do szkoły, w której powita go asystent międzykulturowy, a więc unikniemy takiego niedobrego zjawiska jak bezdomności pierwszego dnia w szkole, pierwszego tygodnia, a zdarza się nawet, że pierwszego miesiąca, to możemy sobie wyobrazić, że uzyskamy nie tylko efekt opieka, wychowania, edukacji, ale także efekt terapeutyczny. I teraz te wpływy terapeutyczne będą szersze. One nie będą dotyczyć wyłącznie dziecka. W tej chwili z małymi uchodźcami do Polski przyjechały głównie mamy. Troską każdej mamy, pierwszą i zasadniczą, jest bezpieczeństwo jej dziecka. Jeśli ze szkoły będzie płynąć sygnał, że dziecko jest w środowisku bezpiecznym, wychodzi z tej szkoły, może jeszcze nieszczęśliwe, ale na pewno spokojne i pewne siebie, to ten wpływ terapeutyczny odpowiednio pracującej szkoły, asystenta międzykulturowego będziemy widzieć też w matce.
Panie Urszulo, wspomniałyśmy już o projekcie Akademia Asystentów Międzykulturowych, ASY w szkole. Proszę jeszcze słów kilka, kończąc już właściwie nasze dzisiejsze spotkanie, powiedzieć o tym projekcie.
To jest projekt, którego grantodawcą był Urząd Miasta Krakowa, realizowany przez Fundację Wspierania Kultury Języka Polskiego imienia Reja i wynikający właśnie z diagnozy potrzeb, a także z woli budowania tej grupy zawodowej tutaj w Krakowie. W zasadzie nic nie określa programu szkoleniowego dla tych asystentów, poza właśnie diagnozą potrzeb, środowiska i samych asystentów. To już druga tego rodzaju inicjatywa w Krakowie. Pierwsza Akademia Asystentów Międzykulturowych odbyła się w grudniu 2019 roku. Wówczas była nieco krótsza, to było 60 godzin szkoleniowych. W tej chwili mieliśmy ponad 100 godzin szkoleniowych. Jestem przekonana, że absolwenci tej akademii czują się dzisiaj lepiej niż ci, którzy przystąpią do pracy na podstawie nowych zgód. Ale też można odwołać się do kompetencji dłużej pracujących na tym stanowisku koleżanek i kolegów. Można liczyć na takie wsparcie środowiskowe i wiem, że otwartość asystentów międzykulturowych jest naprawdę duża i chęć wsparcia siebie nawzajem również.
Bez kontaktu z innymi kulturami, z ludźmi innych kultur i języków, Kraków nie byłby tym miastem, którym jest, powiedziała pani w jednym z wywiadów, więc tą wielokulturowością w obecnych czasach należy się w szczególny sposób zaopiekować. Jest pani krakowską ambasadorką wielokulturowości, jakich więc działań jeszcze nam potrzeba w tym kierunku? Wspomnijmy jeszcze, że niedawno, bo bodajże przedwczoraj, powstał zespół zadaniowy do spraw kryzysowych.
Mm-hmm. Mamy tutaj takie spektrum stałe, kontekst niezmienny, czyli jesteśmy atrakcyjnym miastem, które przyciąga ludzi z całego świata. I mamy ten kontekst aktualny, którego oczywiście nie chcemy. Mamy stan wojny u naszego sąsiada. To są dwie różne sytuacje, dwa różne konteksty. W odpowiedzi na ten drugi powstał w mieście sztab kryzysowy i powstał też w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia specjalny zespół, któremu przewodniczy, który koordynuje